Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w dzisiejszym programie i zapraszam do jego wysłuchania, bo dziś mam wyjątkowych gości. Smutne statystyki pokazują, że najwięcej wad postawy występuje w województwach małopolskim, jako drugie jest lubelskie, potem łódzkie, kujawsko-pomorskie, a najmniej tych wad jest w województwie mazowieckim. No i jakby już wiadomo, chodzi o wady postawy u dzieci. W związku z tym też są nasi dzisiejsi goście. Przede wszystkim pan profesor Michał Latalski, kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
Dobry wieczór Państwu.
I razem z nami jest także pani Renata Polisiakiewicz, prezes Fundacji Pomoc Daje Moc.
Dobry wieczór.
Kiedy analizuje pan swoją pracę, a jest pan już długoletnim praktykiem, z jakimi schorzeniami najczęściej się pan spotyka? Gorzej się robi, lepiej się robi, jak jest z naszymi kręgosłupami?
W przestrzeni lat, kiedy pracuję, zmienia się w ogóle profil pacjenta. Patrząc na historię naszej kliniki, czyli powiedzmy lata 70., to głównie górowały biodra, zwichnięcia stawów biodrowych, kręg szyi, choroba Pertesa. To były główne wyzwania dla lekarzy i dla społeczeństwa. Teraz szczęśliwie dzięki profilaktyce w zasadzie zwichnięć bioder nie ma.
W latach 80., kiedy mój syn się urodził, to chodziliśmy do poradni preluksacyjnej. To wtedy była nowość. A kilka lat później usłyszałam, że właśnie ilość tych zabiegów operacyjnych związanych z biodrem u dzieci bardzo się zmieniła. W tej chwili tego prawie nie ma.
Praktycznie jest to bardzo, bardzo rzadki rodzaj zabiegu w rozumieniu rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego, bo rekonstrukcje stawów biodrowych rzeczywiście u dzieci istnieją, szczególnie u dzieci chorych neurologicznie w porażennych zwichnięciach bioder. Ale profilaktyka i ta poradnia preluksacyjna, możliwość wychwycenia szybka zagrożeń zwichnięciem stawu biodrowego, no to jest olbrzymia rewolucja i wielki przeskok w historii ortopedii dziecięcej.
Co teraz spędza ortopedom dziecięcym sens powiek? Oprócz oczywiście niedofinansowania służby zdrowia.
Nie, rozmawiamy oczywiście tylko tutaj o aspekcie medycznym. Profil się zmienił o tyle, że no właśnie nie mamy bioder w rozumieniu zwichnięcia rozwojowego. Natomiast mamy sporo dzieci z dysfunkcjami nerwowo-ortopedycznymi, czyli w podłożu neurologicznym i mięśniowym, jeśli chodzi o rozwój deformacji układu ruchu. Mamy bardzo dużo dzieci, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, dziwnie z chorób rzadkich, ponieważ samych chorób rzadkich w danej jednostce chorobowej dzieci jest niewiele, ale ilość tych chorób powoduje, że grupa dzieci jest znacząca. I to są wyzwania, z którymi się spotykamy. Rozwój medycyny, czyli na przykład dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, które kiedyś nie miały możliwości leczenia, teraz otrzymują tą terapię genową. No i nagle się okazuje, że rozwijają deformacje, których kiedyś nie było, a zatem stajemy przed nowymi wyzwaniami.
Co to takiego te neuroortopedyczne problemy dzieci?
Są to choroby związane z uszkodzeniem czy z nieprawidłowym działaniem układu nerwowego, bądź też chorób mięśni, które to powodują zaburzony bilans napięcia mięśniowego w obrębie
porażenie
ciała.
Mózgowe to
na
może
przykład.
Być?
Jest to mózgowe porażenie dziecięce, jest to przepuklina oponowo-rdzeniowa, właśnie rdzeniowy zanik mięśni, o którym wspomniałem wcześniej. Te zaburzenia powodują deformacje, które utrudniają jakość życia i z tym się mierzymy, żeby tą jakość życia poprawić. Ponieważ ortopedia dziecięca no, z samej definicji i z pierwowzoru, który kiedyś był i do dziś służy jako wzór i logo wielu towarzystw naukowych ortopedycznych, no to polega na leczeniu nieoperacyjnym, czyli krzywe drzewko przywiązane do palika i w ten sposób próba prostowania tego drzewa. A w ortopedii dziecięcej gro pacjentów, zdecydowana większość, blisko 80% wymaga wielokrotnie tylko rozmowy i wyjaśnienia, że jest to fizjologia. Może przesadziłem to 80%. Na przykład deformacje, które wydają się deformacjami, deformacje kolan w młodym wieku, czy płaskie stópki u dzieci, które rozpoczynają chodzenie, czy u dzieci, które mają wiotkość więzadłową. Wiele rzeczy jest po prostu związanych z fizjologią i sam czas, dojrzewanie powoduje, że to się naprawi, w cudzysłowie naprawi, bo nie jest popsute, nie jest, ale że dojrzeje samo. Podobnie jak z jabłkiem na drzewie, to, że ono jest wiosną kwaśne
zielone.
I zielone, wcale nie znaczy, że jest popsute.
O niczym nie świadczy. Panie profesorze, a czy to oznacza, że bardziej teraz jesteśmy wyczuleni na to, co się dzieje z naszymi dziećmi? Że no, jeżeli szukamy pomocy u specjalisty w sprawie płaskich stópek u naszego niemowlaka, no to chyba świadczy o tym, że bardziej się przyglądamy tym naszym dzieciom. Tak jest, czy to nieprawda?
Tak, tak jest. Jest coraz większa świadomość społeczeństwa, coraz większa świadomość tego, że możemy wychwycić wcześniej pewne deformacje, na przykład ta poradnia preluksacyjna, o której pani wspomniała. Przecież to nie jest pomysł, że może chodźmy do poradni preluksacyjnej, tylko to już jest dojrzałe zachowanie, dzięki czemu właśnie wyeliminowaliśmy praktycznie całkowicie problem zwiśniętego stawu biodrowego. Także jak najbardziej tak. Myślę, że jest to kwestia dojrzałości społeczeństwa i większej świadomości.
Co nie zmienia faktu, że wiedzy nigdy zbyt mało i będziemy mówić o tym za chwilę. Teraz chciałabym przez moment poprosić o odpowiedź panią Renatę Polisiakiewicz z Fundacji Pomoc Daje Moc. O ile wiem, to poniekąd i pan profesor przyłożył się do powstania tej fundacji.
Zalążek powstał co najmniej rok wcześniej, kiedy zastanawiałam się nad tym, szukałam odwagi. Jednocześnie też wynikła potrzeba pomocy oddziałowi. Na początku tej odwagi było zdecydowanie za mało, więc pośrednio pomagałam oddziałowi. Dzięki panu profesorowi i jego wierze w to, że jednak poradzę sobie z prowadzeniem takiej organizacji, organizacja powstała. Także ja jestem przeogromnie wdzięczna, bo gdyby nie jego wiara, no to pewnie by mi było dużo trudniej.
I z tego co wiem, całkiem niedawno organizacja miała takie swoje święto przy przekazywaniu respiratora.
Tak, jesteśmy bardzo dumni z tego, ponieważ dla nas ten respirator to było największe osiągnięcie do tej pory poza konferencją, którą organizujemy razem z kliniką ortopedii.
A dodajmy, że fundacja jest jeszcze stosunkowo młoda.
Tak, fundacja ma dopiero 2 lata i 3 miesiące. Także jest młoda, już nauczyła się chodzić, ale jeszcze nieporadnie. Faktycznie dla nas to było bardzo duże wyzwanie. 81 tysięcy duże pieniądze. Zbieraliśmy te pieniądze od darczyńców 11 miesięcy, ale wreszcie wszystkie śpimy spokojnie, bo respirator pomaga dzieciakom.
To teraz słów parę na temat konferencji, która w dniach 17-18 w Lublinie i będzie to konferencja właśnie poświęcona ortopedii dziecięcej. Mnie w programie tej konferencji szczególnie drugi dzień przyciągnął, bo ten drugi dzień jest dniem otwartym, czyli dniem, w którym rodzice będą mogli również przyjść, posłuchać wykładów, może zadać jakieś pytanie, tak?
Tak.
Tak, zdecydowanie. Drugi dzień jest przeznaczony właśnie dla rodziców i to już jest trzecia edycja takiej konferencji. Także zachęceni sukcesem pierwszego roku, poszliśmy dalej rok temu i okazuje się, że warto kontynuować tą inicjatywę i chyba wpisuje się ona w kalendarz wydarzeń medycznych Lublina.
To teraz powiedzmy, że są to lubelskie dni ortopedii dziecięcej.
Tym razem jest to dwudniowe spotkanie, ale właśnie ten drugi dzień jest szczególny, bo jest dedykowany rodzicom.
Rodzicom dzieci, które borykają się z przeróżnymi schorzeniami ruchu, tak?
Tak, z naciskiem na kręgosłup.
Dlaczego tak jest, że dziewczęta częściej chorują na skoliozę? Wszystkie statystyki tak pokazują.
Tak, to pytanie, które pani zadała, zadają sobie naukowcy od wielu, wielu lat, od czasów Hipokratesa i póki co nikt nie jest w stanie jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Zostały sprawdzone już różne mechanizmy i hormonalne, skoro dziewczęta genetyczne. Zawsze można znaleźć jakiś oczywiście punkt uchwytu, ale nie sprawdza się on u wszystkich, u 100% pacjentów. W związku z tym traktujemy te skoliozy w medycznym nazewnictwie jako idiopatyczne, czyli nieznanego pochodzenia.
Szukałam różnych materiałów takich dydaktycznych i quasi-dydaktycznych i znalazłam coś takiego. Na skoliozy szczególnie narażone są dzieci, które mało przebywają na świeżym powietrzu. Zakładam, że to jest kwestia witaminy D3.
Która również została sprawdzona, czy jest czynnikiem.
No właśnie, i jest, czy nie?
Nie jest.
Nie jest. Czyli widzicie państwo, mamy fake newsa. Przebyły urazy w obrębie narządu ruchu. Czy to może predestynować?
To jest bardzo, bardzo rozległe określenie, bo urazem jest równie dobrze złamanie małego palca w dłoni, tak, jak i urazem jest złamanie kręgosłupa szyjnego skacząc do wody.
No tak. Częściej nieaktywne fizycznie dzieci?
Też nie do końca to tak jest.
Czyli to jest tak trochę pocieszające, szczególnie dla rodziców dzieci, które całymi dniami siedzą w domu z nosem w telefonie bądź komputerze.
To wcale nie usprawiedliwia tego, żeby siedzieć z tym nosem w komórce.
Ale to nie jest znak równości.
Absolutnie nie, jeśli chodzi o skoliozę. Natomiast jeśli chodzi o na przykład przeciążenia, o napięcia mięśni, To jak najbardziej tak.
Dalej jeszcze siedzimy przy skoliozie, bo jeszcze jest coś takiego jak opieka rodzicielska w okresie niemowlęcym i tutaj mam takie oto zalecenia. Nie wolno układać dziecka na brzuszku z oparciem głowy zawsze na tym samym policzku, czyli musimy takiemu maluchowi, który jeszcze nie bardzo tą głową rusza, to jest sam początek, zmieniać. Czy to rzeczywiście ma jakiś wpływ?
Na pewno nie ma wpływu na wystąpienie skoliozy. Mhm. Natomiast jest to racjonalne zachowanie, żeby układać dzieciaki symetrycznie.
Zbyt wczesna pionizacja. Bo z tego co wiem, to na ten temat są bardzo różne zdania. Bardzo popularne zrobiły się nosidełka, chusty. Co pan profesor na to?
Znaczy, mi się podoba bardzo takie afrykańskie przysłowie, z którym się kiedyś spotkałem, że trawa nie urośnie szybciej, jak będziemy ją ciągnąć do góry. To jest tak prawdziwe, na przykład w aspekcie pionizacji dziecka. W związku z tym, kiedy ono zacznie samo chodzić, no to super, to jest właśnie czas na to. Także próba wstawiania go w wieku, nie wiem, 8 miesięcy, czy na
do
przykład
krzesełka.
Do krzesełka, czy do chodzika, nie wydaje mi się jakimś celowym działaniem. Może spowodowanym tym, że rówieśnik już chodzi, ale nie jesteśmy tacy sami.
Nie jesteśmy i to jest, myślę, dosyć istotne ustalenie, że każdy rozwija się w troszeczkę innym tempie, a to, z czym mamy do czynienia nawet w najlepszych podręcznikach, jest uśrednione, prawda?
Zdecydowanie tak.
Nauka chodu z trzymaniem za jedną rękę. Zawsze za tą samą zakładam.
To jest mgnienie oka w życiu człowieka.
Dziecka.
Tak, także to myślę,
jak sami państwo słyszą, warto korzystać z dobrych, sprawdzonych źródeł. Faktycznie możemy coś zrobić, żeby nasze dziecko miało mniejsze niebezpieczeństwo zachorowania na skoliozę? Czy coś jest po naszej stronie?
W naszej stronie wydaje się zachowanie zdrowego rozsądku i to, żeby zachęcać dziecko i do ruchu, i do aktywności. Niekoniecznie wiedząc z tyłu głowy, że to zapobiegnie skoliozie, gdyby ona się miała przydarzyć, ale spowoduje, że dziecko będzie się rozwijało zdrowo. Po to są badania przesiewowe, screeningowe, po to jest takie chłodne spojrzenie od czasu do czasu na swoje dziecko, żeby wychwycić asymetrię i wtedy zgłosić się do specjalisty.
Obserwujemy własne dziecko 24 godziny na dobę. Co może nas tutaj zastanowić?
To głównie asymetria sylwetki przede wszystkim. Trudno to czasami zobaczyć wtedy, kiedy dzieci mają luźne bluzy, koszulki na sobie. Natomiast można wykorzystać chwilę na basenie czy na wakacjach, żeby się przyjrzeć, czy są asymetryczne, czy symetryczne talie, czy barki są ustawione równo. No i takim najprostszym testem jest prośba, żeby się dziecko pochyliło. To wtedy można, patrząc od tyłu, bądź też od głowy dziecka, zobaczyć, czy prawa i lewa strona tułowia układa się równo. Jeżeli jest nie do końca równo, czy nie jesteśmy pewni, że jest równo, to jest to sygnał, żeby się zgłosić do specjalisty, który to wyjaśni.
Panie profesorze, w którym momencie trafiają do pana dzieci ze skoliozą? To znaczy, jak dalece zaawansowany jest to proces? Czy w tej chwili ta diagnostyka zdarza się w odpowiednim momencie?
To świetne określenie. Tak, zdarza się w określonym momencie.
Natomiast, czyli za rzadko.
No, chcielibyśmy, żeby można było wychwycić deformację na samym jej początku, żeby można było wdrożyć określony sposób leczenia, przewidzieć co może się wydarzyć później w przebiegu samej choroby. Natomiast niestety zdarzają się sytuacje i nie są to sytuacje rzadkie, kiedy trafiają dzieciaki już z poważnie rozwiniętą deformacją. Także ta asymetria, czy też ten kształt sylwetki jest jakby wtórnym do tego, co się dzieje w środku, czyli jak się układa sam kręgosłup. I tutaj mamy narzędzia radiologiczne, którym możemy to zmierzyć.
Wiem, że skolioza może być też traktowana jako choroba ogólnoustrojowa, bo ten skrzywiony kręgosłup może źle oddziaływać na organy wewnętrzne.
Tak, ale nie możemy uogólniać tego określenia. Przede wszystkim dotyczy to skolioz, które zaczynają się rozwijać w bardzo wczesnym wieku. U bardzo małego dziecka, czasami 2-3-letnie dziecko, które potrafi mieć skrzywienie rzędu już około 30-40 stopni.
I też nie wiadomo, z czego to wynika?
Wielokrotnie jednak możemy złapać u tych dzieci przyczynę. Zazwyczaj są to jakieś problemy albo syndromalne, genetyczne, albo właśnie nerwowo-mięśniowe. Także u tych małych dzieci, wtedy kiedy nazywamy te skoliozy o wczesnym początku, specjalna dla nich definicja, to skutkiem takiej choroby może być właśnie zniekształcenie samej klatki piersiowej, a to powoduje utrudnienie rozwoju płuc drzewa skrzelowego, pęcherzyków płucnych na początku, później drzewa skrzelowego, które mają swój limit, później już się nie rozwijają, one mają swój czas. Jeżeli nie damy im wtedy odpowiedniej przestrzeni i objętości klatki piersiowej, to nawet jeżeli zwiększymy ją później w wieku, na przykład 10-12 lat, to już będzie za późno, bo płuca się nie zdążą rozwinąć. Także w skrajnych sytuacjach może być to problem letalny.
Czym dysponuje medycyna, jeśli chodzi o problemy z kręgosłupem typu skolioza? Czy my możemy zrobić coś więcej?
Patrząc tak, robiąc krok w tył i spojrzeć szeroko, czym dysponuje medycyna, jeśli rozmawiamy o jakimkolwiek problemie, to wybór narzędzi, czy tych grup narzędzi jest bardzo niewiele, mimo tych tysięcy ksiąg i wielu gigabajtów w
internecie. Czyli zakres jest niewielki, w którym państwo
znaczy,
się poruszacie.
Mamy rozmowę. Najważniejszy element, wydaje się, w medycynie. Szalenie istotny. Mamy farmakoterapię. Czyli możemy mieć tabletki, możemy mieć maści, możemy mieć nawet zastrzyki, ale wszystko jest to farmakologia. Mamy ćwiczenia, szeroko rozumianą fizjoterapię, rehabilitację, kinezyterapię. Także to jest ten aspekt rehabilitacyjny. Mamy leczenie zaopatrzeniem ortopedycznym. Czyli na przykład przy złamaniu mamy gips, przy skoliozie mamy gorset, przy uszkodzeniu kolana mamy ortezę. I mamy leczenie operacyjne. Praw biologii póki co nie jesteśmy w stanie modyfikować, ale narzędzia, z których korzystamy, żeby próbować ją poskromić, tutaj one się rozwijają i ta technologia często nam sprzyja.
Powiedzmy, że odbyła się już cała ścieżka fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna. W którym momencie podejmują państwo decyzję, że to jest już operacyjne?
Wtedy, kiedy zawiodą wszystkie inne metody. Jeżeli mamy ten komfort, że widzimy dziecko na samym początku deformacji i jesteśmy w stanie zaproponować te rozwiązania nieoperacyjne, jakim jest leczenie na przykład usprawniające, wtedy, kiedy ono zawodzi, skolioza osiąga tam wartość kątową ponad 20 stopni, no to sięgamy po gorset ortopedyczny, którego zadaniem wcale nie jest wyprostować kręgosłup. Nawet wcale nie jest zadaniem, żeby zatrzymać progresję, czyli pogłębianie się deformacji, tylko jego zadaniem jest spowolnienie tej progresji. I być może właśnie celem jest to, żeby uniknąć leczenia operacyjnego, czyli żeby wartość kątowa nie przekroczyła granicznych wartości. Kiedy mówimy już te 50 stopni, to już raczej jest leczenie operacyjne.
Jakie są rokowania?
No to jest bardzo nowoczesna metoda i rozwiązania to operacyjne, w związku z tym jest to i powtarzalne, i świetne wyniki kosmetyczne, jak i biologiczne. I jest to bezpieczne.
Czyli mówiąc krótko, to jest metoda, która daje szansę na pełen powrót do zdrowia?
Tak, z taką gwiazdką, która oznacza, że jednak kręgosłup w zakresie stabilizacji, w zakresie tego leczenia pozostanie sztywny do końca życia. Tak, wiele, wiele dzieci po leczeniu operacyjnym dalej uprawia sport, jeździ konno, pływa. Później jako dorosłe kobiety zakładają rodziny, mają dzieci i to wszystko działa.
O czym powinni pamiętać rodzice, jeżeli dowiedzą się, że ich dziecko czeka taka operacja?
Nie będę teraz mówił o samych plusach zabiegu.
O plusach już powiedzieliśmy.
Tak, bo każda aktywność medyczna, każde działanie medyczne niesie za sobą jakieś ryzyko zdarzeń niepożądanych i to trzeba mieć w głowie, że to się może, że to się, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie jest to, nie wiem, tak upraszczając może, pójście do spa czy do fryzjera. Jest to leczenie trudne i skomplikowane, dlatego nie jest wykonywane we wszystkich ośrodkach. Może to się wydawać rodzicom, że skoro to w danym ośrodku to jest robione, to można to zrobić wszędzie. No nie do końca tak jest. Także żeby to było bezpieczne i takie powtarzalne, to lepiej wybrać ośrodek i operatora, którzy mają za sobą setki czy nawet tysiące wykonanych takich zabiegów.
No właśnie chciałam zapytać, czy prowadzi pan, profesor, jakąś statystykę, ile dzieci już zoperował w życiu?
No teraz się przygotowujemy do tych obchodów 55-lecia Kliniki Ortopedii Dziecięcej w Lublinie. Chirurgia kręgosłupa zawitała w oddziale 21 lat temu. To jest ten czas, kiedy się tym
podsumowuje,
tym zajmuje
liczy.
I się liczy te wszystkie cyferki, całą statystykę. No wychodzi blisko 2000 zoperowanych dzieciaków na kręgosłup. Także myślę, że to jest taka około tej wartości.
Za każdym razem nawiązuje pan kontakt taki cieplejszy z dzieckiem, czy tylko traktuje pan go jako przypadek medyczny, który leży na stole do zoperowania?
O, absolutnie. Nie, no, pacjent to przede wszystkim człowiek. To, że jest on chory, no to oczywiście jesteśmy po to, żeby mu pomóc, ale najważniejszy jest on i tego nic nie zmieni. Znaczy, mam takie wspomnienie z chłopcem z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale z świetnie działającą głową i takim bardzo rezolutnym 12-latkiem. To było ładnych parę lat temu już. Ja mam w zwyczaju rozmawiać zazwyczaj z dziećmi. Rodzice oczywiście towarzyszą tej rozmowie, ale moja rozmowa jest i dziecka, to my jesteśmy jakby partnerami do rozmowy, żeby sobie wszystko wyjaśnić. Oczywiście nie rozmawiamy tutaj o niemowlęciu, ale kiedy dzieciaki są na tyle dojrzałe, czy nawet z 5-latkiem można bardzo wiele, czy z 3-latkiem porozmawiać. Natomiast to był 12-latek i ja mu opowiadałem. On miał problem z nogami, opowiadałem mu, co będziemy robić, jakie mamy plany i tak dalej. I na sam koniec tej rozmowy on mówi do swojej mamy, z którą był: mama. I tak do mnie: ale pan uważa, że jestem prawdziwy, pan rozmawia ze mną. I to było takie niesamowite, kiedy to otworzyło. Dla mnie to było naturalne, żeby z nim porozmawiać, ale otworzyło mi bardzo oczy, jak dzieciaki to postrzegają, że zawsze siedzą gdzieś z tyłu, zawsze na wszystkie pytania odpowiadają rodzice i one de facto nie uczestniczą w tym całym procesie.
Który najbardziej ich dotyczy.
A dotyczy właśnie ich. Przegląd naszych pacjentów to rzeczywiście nie tylko deformacje kręgosłupa pacjentów, których hospitalizujemy, bo w poradni to jedna historia, a to, co mamy na oddziale, czyli pacjentów, których kwalifikujemy do leczenia operacyjnego, to ta historia druga. Tutaj rzeczywiście ten profil zmienił się przez te wiele, wiele lat. Mamy, jak wspomniałem, dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi, mamy dzieci z chorobami rzadkimi, mamy też wielu młodych sportowców, którzy ulegają urazom. W związku z tym potrzebne są zabiegi rekonstrukcyjne wielokrotnie u tych dzieci, u tej młodzieży. Dalej pozostały deformacje rozwojowe w obrębie kończyn, czy jakieś skrócenia, czy zniekształcenia długości, które wymagają leczenia i wyrównania.
Czy teraz w takim okresie wiosenno-letnim więcej jest tych urazów? Ale to nie tylko sportowcy. Mamy hulajnogi,
tak,
rowery.
No właśnie sezon się za chwilę zacznie. Już patrzymy z niepokojem na termometry i niebo, kiedy będzie pełne słońce i pojawią się trampoliny w ogródkach. Tutaj.
Myślałam, że pan profesor będzie jednak nawiązywał do hulajnóg, a tu tymczasem wysforowały się trampoliny. Jakoś nie traktowałam do tej pory trampolin jako szczególnie ryzykogennych.
No właśnie, nie jedynie pani nie traktuje ich jako ryzykogenne, a zdarza się bardzo często, praktycznie latem, od maja, kiedy te trampoliny są wystawione, praktycznie zawsze mamy dzieciaki z urazami często wymagającymi leczenia operacyjnego. I nie są to urazy rzeczywiście sportowe, tak jak u piłkarzy czy innych zawodników, na przykład jeżdżących motocyklem. Są to urazy czysto dziecięce, związane z aktywnością dziecka.
Co najczęściej na tej trampolinie sobie uszkadzają dzieciaki?
W potocznym rozumieniu ręce. Czyli jest to albo przedramię, albo łokieć. I to są najczęstsze złamania, z którymi mamy do czynienia.
Przed czym by pan
jeszcze... No ta hulajnoga też. No, oczywiście wszystko jest dla ludzi. Także to, żeby nie demonizujmy oczywiście tego, że hulajnoga czy trampolina, nie stawiajmy znaku równości z tymi sprzętami.
I nie zamykajmy w piwnicy.
Absolutnie nie, bo ten jakby taki dualizm mamy i taką sprzeczność. Z jednej strony chcemy, żeby dziecko wychodziło na dwór i nie siedziało z nosem w komórce. Z drugiej strony nie wypuścimy na dwór, bo sobie coś zrobi. Także takie trzymanie pod kloszem też nie jest dobre. Ja jestem z pokolenia, gdzie żeśmy wychodzili, czy nawet żeśmy nie wracali po szkole bezpośrednio do domu, tylko był trzepak, było boisko i poździerane kolana.
I było okej.
Okay. I było wszystko okej. Okay. Bądźmy czujni. Przyglądajmy się naszym dzieciom. Nie dopytujmy się ciągle, żeby nie stwarzać jakiejś atmosfery zagrożenia, ale z takim rozsądkiem i świadomością dorosłej, dojrzałej osoby przyglądajmy się dzieciakom i od czasu do czasu, a czemu nie, poprośmy, żeby zdjęło koszulkę i przyjrzyjmy się plecom, zobaczmy, jak wygląda kręgosłup, zobaczmy, jak wyglądają łopatki i barki. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, zgłośmy się do specjalisty, który będzie potrafił wyjaśnić te wątpliwości, a jeżeli potrzeba, poprowadzić dalej.
Pani Renata Polisiakiewicz, przypomnę, z Fundacji Pomoc Daje Moc, pojawiła się dzisiaj w studiu Radia Lublin z powodu konferencji, która już niebawem, Lubelskie Dni Ortopedii Dziecięcej. Pierwszy i drugi dzień jest pełen bardzo interesujących wystąpień. Program konferencji można znaleźć na stronach internetowych. Jak wielu ekspertów będzie Lublin gościł?
Naprawdę wybitni specjaliści z całej Polski, z głównych ośrodków, które zajmują się leczeniem kręgosłupa, leczeniem skolioz. I jest to naprawdę rzadka szansa, żeby móc wysłuchać takiego specjalisty, móc podejść, porozmawiać. No i właśnie, co bardzo ważne, też poznać rodzica, który mierzy się z takim samym problemem jak my.
Powiedziała pani, że fundacja powstała także dzięki profesorowi Latalskiemu, który dzisiaj jest z nami w studio. Ale to jest za mało, żeby założyć taką fundację.
Od zawsze we mnie gdzieś tam pracowała potrzeba pomagania innym w formie takiej spłaty za to, co sama od życia dostałam. Tutaj profesor opowiadał o tych etapach leczenia. Jako dziecko wszystkie te etapy leczenia przeszłam. Żmudną rehabilitację codziennie, świątek, piątek i niedziela. No, które, co niestety skończyło się operacją w Zakopane. Właśnie chciałam uspokoić rodziców, że z tymi prętami naprawdę da się świetnie funkcjonować. Właśnie to, że sama dostałam tyle dobra od ludzi, sama jestem w tym miejscu, o którym marzyłam, żeby być. Chciałam właśnie zrewanżować się życiu i stąd pomysł fundacji.
Dzisiaj, przypomnę, moimi gośćmi był pan profesor Michał Latalski, kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie i pani Renata Polisiakiewicz, twórczyni Fundacji Pomoc Daje Moc. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za udział w audycji.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.